Maryjo Jasnogórska, Matko Kościoła. Dzisiejszą uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła pozdrawiamy Ciebie jako Matkę Chrystusa, najwyższego i wiecznego kapłana, a jednocześnie Matkę Kościoła Apostolskiego, wypraszającą potrzebne dary Ducha Świętego. Ta modlitwa Twoja trwa nadal, dlatego Kościół, budowany na fundamencie Piotra i Pawła, jest Kościołem modlitwy, nieustannej modlitwy. Tak jak dzisiaj mówią nam o tym Dzieje Apostolskie, że kiedy Piotr był w więzieniu z rozkazu Heroda Agryppy, Kościół nieustannie modlił się do niego. I ta modlitwa była bardzo skuteczna, bo wyprosiła dar uwolnienia. Jesteśmy taką wspólnotą ludzi modlących się, uzgadniających pragnienia naszych ludzkich serc z sercem Bożym, objawionym w Chrystusie. Ten Kościół apostolski jest również Kościołem przepowiadania Ewangelii. To jest zadanie, które szczególnie święty Paweł podjął, kiedy został skierowany przez samego Jezusa dla głoszenia Ewangelii wszystkim narodom pogańskim i aż po krańce świata. Po spotkaniu pod Damaszkiem, bardzo osobistym, zapytał wprost Chrystusa: kim jesteś? Jestem Jezus, którego Ty prześladujesz, ale wybrałem Cię jako narzędzie, abyś zaniósł Ewangelię aż po krańce świata. Ten Kościół jest również Kościołem struktur widzialnych, bo z woli Chrystusa zbudowany jest na Piotrze. Na Piotrze, który jest skałą, na którą my musimy zwracać ciągle uwagę, żeby słuchać Piotra i być pod Piotrem, a nie słuchać tego, co nam przynosi świat, proponując kompromisy i odejście od Ewangelii. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. To przesłanie powraca dzisiaj do nas. Bo właśnie Kościół hierarchiczny to nie jest Kościół władzy i panowania, ale to jest Kościół troski i odpowiedzialności za każdego człowieka, który uwierzy i który ma prawo do nawrócenia i przemiany. Dlatego dziś prosimy Cię, Matko Chrystusowego Kościoła, bądź z nami w każdy czas. Niech ten Kościół będzie znakiem i sakramentem naszego zbawienia, teraz, tutaj i w przyszłości. Amen.
Swoją modlitwą, troską obejmujemy wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego. Pierwszą, najważniejszą pielgrzymką, nie pomniejszając innych, była pielgrzymka rzemiosła polskiego. Przewodniczył jej ksiądz arcybiskup, pełnił posługę. Jak zawsze odwoływał się do naszej formacji moralnej i nam przypomina często, że nie ma wolności bez prawdy. Prawda tej rzeczywistości, którą tworzymy, w której żyjemy, która jest nam zadana, podarowana jako dar. Kiedy dzisiaj mówimy o Kościele, to przed iluś minutami żeśmy oglądali zapisy telewizyjne prześladowanych chrześcijan. My nie możemy z tego zrezygnować i upominać się o naszych braci i modlić się za nich. Irak jest takim terenem, ale nie tylko. Wiele krajów, także muzułmańskich, bardzo wrogo się odnosi do chrześcijan. I na to odpowiadamy miłością. Na to odpowiadamy modlitwą. I za tych bohaterów naszej wiary współczesnych dziękujemy Panu Bogu. Mamy różnych przedstawicieli. Były pielgrzymki z dalekich stron, między innymi z Chicago. Siemianowice Śląskie, Bangów. Śląsk ma zwyczaj o tej porze pielgrzymować najczęściej pieszo, ale także i rowerowe pielgrzymki odbywa. Potem podajmy dzisiaj czuwanie, ta wspomniana pielgrzymka. Mamy także z parafii świętego Józefa Robotnika z Popowa pielgrzymkę pieszo, autokarową, z Bykowiny, z katowickiej diecezji. Nie podajemy liczb, bo trudno nam jest jakoś ustalić, byłoby długo, by nam to zajęło czasu. Krakowa, Czyżyn, parafia świętego Judy Tadeusza. Mamy z Radzina i Praśnika, Piaśnika, z diecezji katowickiej. Bobrowniki, również tejże diecezji gliwickiej. Z Trzebinia, dzisiaj przewodniczy mszy świętej duszpasterz tej parafii, przewodnik pielgrzymki o godzinie 9:30. Michałowic, też katowicka archidiecezja. Matka Boża, która jest z nami tutaj w sposób poprzez swój cudowny obraz, ale także jest poprzez swoją kopię niezwykłą, peregrynuje po naszej ziemi. Jest w parafii Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła w Otrębusach. Polecamy, żeby ta parafia była żywym cząstką Kościoła. Matko Maryjo, przyjmij dziękczynienie Jana Rysia, żołnierza Armii Krajowej, za 100 lat życia, za Twoją matczyną opiekę. Bądź mu nadal pomocą i obroną. Dziękujemy za szczęśliwą operację Mai oraz za dalszą dobrą kondycję, powrót do pełnego zdrowia. O uzdrowienie dziecka prosi Zofia Hubara. Tych intencji, których nie wiemy, one są zapisane w sercu Matki Najświętszej. Księga apelowa jest miejscem wpisów, także rozmów proponowanych, trosk zgłaszanych przez radio nasze jasnogórskie. Wszystkie obejmujemy, potraktuj Mario te wszystkie sprawy po macierzyńsku i to jest jej wspaniałomyślna. No i żeby każdy z nas był żywym Kościołem, żebyśmy byli tak skuteczni w modlitwie, jak pierwsze czytanie, o którym wspomniał ksiądz arcybiskup. Kajdany pękają, uwolnieni są ludzie z grzechu, uwalniani są z przewrotności, z demoralizacji, która jest im narzucona. Ale jesteśmy też słabi i dlatego prosimy o Twoje orędownictwo. Rozważamy tajemnicę zesłania Ducha Świętego, prosząc o wszystkie dary, które są nam potrzebne. Polecamy też szczególnie naszego prymasa, który otrzymał paliusz, przyjął paliusz dzisiaj w Rzymie, a wielu od niego oczekuje, od niego. Nie będę tutaj takich oczekiwań wypowiadał, które ujawniano na terenie nocnych rozmów Radia Maria, ale są bardzo interesujące i świadczą o dojrzałości wiernych i dobrej woli, chęci współpracy z tymi, którzy w sposób szczególny przewodzą naszemu Kościołowi w Polsce, księdzmi, biskupami, kardynałami i arcybiskupami. Duchu Święty, potrzebne nam są wszystkie dary, a najbardziej chyba dar mądrości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków.
Amen. O mój Jezu, chyba by mnie do Radomia nie wpuszczono, bo zapomniałem wspomnieć o pielgrzymce rowerowej, dwudniowej z Radomia. Cieszymy się, że ten peleton, 55 osób, był naznaczony intensywną modlitwą. Także przepraszam Chicago za spolonizowanie tej metropolii polskiej. My jesteśmy w sytuacji, że dzisiaj ta modlitwa nasza jest bardzo spontaniczna, na pewno z potrzeby serca, ale tak się składa, powiem bardzo sprawnie i zdecydowanie, że ktoś, kto był dzisiaj zgłoszony do tej modlitwy, do nas może z trudnościami nie może dotrzeć i dlatego też polecamy tych, którzy są na różnych drogach, nie mogą dotrzeć do istotnego celu, jakim jest Bóg, który człowieka zbawia, miłuje codziennie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz, zawsze, wieki wieków. Niedawno przedstawiciele naszej Polonii bardzo domagali się bardzo czytelnej modlitwy w intencji naszej ojczyzny. Niech to trzykrotne zdrowaś Maryjo w zachowanie ślubu, w życie Ewangelią będzie wypowiadane jeszcze z większą troską. Niech dokona się odnowienie sumień nasze i naszych rodaków i całej ojczyzny. Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Maryjo Królowo Polski,
módl się za nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za śmierci naszej. Amen.
Maryjo Królowo Polski,
módl się za nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Maryjo Królowo Polski,
módl się za nami.
Rozpoczęliśmy wakacje, polecamy Matce Bożej nasze wakacjowanie, żeby ono naznaczone było otwarciem na działanie Boże, zachwytem nad pięknem polskiej przyrody i nie tylko. Dlatego też zawierzamy siebie i tych, którym będziemy służyć, z którymi się będziemy spotykać. Pod Twoją obronę
uciekamy, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebami naszych, ale od wszelkich złych przygód raź nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Maryjo Królowo Rodzin, księdza arcybiskupa Wacława, metropolitę Częstochowskiemu, prosimy o błogosławieństwo.
Chciałbym jeszcze przed błogosławieństwem bardzo serdecznie przywitać księdza arcybiskupa Renato Boccardo, jednego z najbliższych współpracowników Ojca Świętego Jana Pawła II, i za chwilę jeszcze poprosimy również o jego słowo, ale wraz z nim, jako ordynariuszem diecezji Spoleto Norcia, witamy wszystkich kapłanów. Salutiamo in Cristo, prego una parola.
È con profonda emozione che mi trovo questa sera qui ai piedi della Madonna Nera di Częstochowa.
Jestem naprawdę wzruszony, kiedy znajduję się tutaj przed tronem Matki Bożej z Częstochowy.
Dove sono venuto diverse volte in pellegrinaggio con San Giovanni Paolo II.
Gdzie przybywałem wiele razy ze świętym Janem Pawłem II.
Sono venuto in pellegrinaggio con due sacerdoti della mia diocesi.
Przyjechałem na tą pielgrzymkę z dwoma kapłanami z mojej diecezji.
E voglio affidare alla Vergine Maria in particolare tutta la nostra chiesa diocesana.
I chcę zawierzyć Pannie Maryi cały nasz kościół diecezjalny.
Ricordo tutti i sacerdoti.
Wspominam teraz wszystkich kapłanów z diecezji.
E i nostri seminaristi presenti e futuri.
I naszych seminarzystów, tych obecnych i tych przyszłych.
Chiedo per tutti loro e anche per me la forza e la costanza nel seguire il Signore.
I proszę Matkę Bożą dla nich i dla mnie wytrwałość w pójściu za Chrystusem.
Mi unisco cordialmente a tutti i pellegrini che questa sera gremiscono questa santa cappella.
I serdecznie też łączę się z każdym pielgrzymem, którzy tutaj są przybyli tutaj na apel w tej świętej kaplicy.
Per ripetere quanto Giovanni Paolo II ci ha insegnato.
Żeby powtórzyć to, co Ojciec Święty Jan Paweł II nas nauczył.
Totus tuus ego sum.
Cały Twój, Matko Maryjo.
Ci affidiamo all'intercessione potente della Madre del Signore.
Zawierzamy się potężnemu wstawiennictwu Matki Bożej.
E chiediamo a lei di condurci con attenzione materna, con la tenerezza particolare che la contraddistingue incontro al suo figlio Gesù.
I prosimy Matkę Bożą, żeby nas prowadziła tymi drogami, które Jezus nam wyznaczył.
Mostraci il tuo figlio Gesù.
Pokaż nam Maryjo, Twego Syna.
E tenendoci tra le tue braccia.
I trzymając nas w swoich ramionach.
Affidaci a lui e ottieni l'abbondanza della sua benedizione.
Zawierz nas Jemu uproś dla nas obfite błogosławieństwo.
Et cum Spiritu Tuo,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
et cum nos in seculum,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Transmitowaliśmy na naszej antenie apel jasnogórski. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Dziękujemy też Stróżom Jasnej Góry, ojcom i braciom Paulinom.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Paragraf na bluźnierców. Do prokuratora generalnego trafi zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby realizujące pokazy Golgota Piknik. Polska w obronie wiary. Wielu katolików nie zdaje sobie sprawy, że w świecie toczy się jakaś nieprawdopodobna walka przeciwko chrześcijaństwu, a nie zdaje sobie sprawy, ponieważ stosowane metody potrafią uśpić ich czujność do tego stopnia, że nawet wskazywane konkretne fakty nie odnoszą żadnego skutku. Bluźnierstwa w imię wolności sztuki przyjmowane są jako coś normalnego i zdarza się, że sami chrześcijanie popierają wrogów Kościoła. W tej sytuacji uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest najpierw zachętą do wynagradzania za grzechy własne, a następnie za grzechy świata. Mówił ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki podczas mszy świętej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i świętego Floriana na poznańskich Jeżycach. Czytam w naszym dzienniku. Żyć dla jednej miłości. 50-lecie święceń kapłańskich przeżywał w sobotę ojciec Zachariasz Jabłoński, Paulin, były definitor generalny zakonu Paulinów. Komu przeszkadza Dmowski? Pomnik Romana Dmowskiego w Warszawie został zdewastowany. Akt wandalizmu zbiegł się w czasie z obchodami 95. rocznicy Traktatu Wersalskiego. Łup wyzwolicieli. Dlaczego termin wyzwolenie w przypadku Armii Czerwonej operującej na terenie Polski jest nieadekwatny? Czytam w naszym dzienniku. Porady kulinarne. W ogrodach zbieramy już pierwsze warzywa. Znakomita do sałatek jest kalarepa. Siostra Teresa poleca letnią sałatkę, którą można podawać z plackami z cukinii lub kabaczka, a także z kopytkami ziołowymi i ziemniakami zapiekanymi z żółtym serem. Dodatek kulinarny w poniedziałkowym wydaniu naszego dziennika. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Pragniemy pozdrowić jeszcze przed rozmowami niedokończonymi serdecznie naszych ofiarodawców. Dziękujemy wszystkim. Ofiarodawcy z Ciechocinka, z Biura Radia Maria przy Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, pani Kazimiera Cackowska, pani Emilia i Stefan Czarnota, pani Maria Derengowska, pani Danuta i Andrzej Derengowscy, pani Zofia Falkiewicz, ofiarodawcy z Poznania, pani Joanna Agnieszka Pawlikowska, pan Waldemar Piotrowski, pani Maria Połczyńska, pani Wanda Przybył, pani Halina Przywoska, pani Krystyna Płócienniczak, pan Andrzej Radoń, pani Krystyna i Anastazja Rajewska, pani Krystyna Rawa, pani Aleksandra Rogala, pan Rafał Piotr Rozwadowski. Pozdrawiamy również ofiarodawców z Płocka, pan Marek i Daniela Brudzyńscy, pani Zofia Józef Dzięgielewscy, pani Henryka Dębowska, pan Jan Ginter oraz pani Małgorzata i Medarda Kania.
Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома, снова между нами города. взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелась. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней певать. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пела.
Konta bankowe Radia Maryja. Konto w Banku Pocztowym. Bank Pocztowy S.A. Oddział w Toruniu. Numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer konta 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Konto bankowe Radia Maryja w PKO Banku Polskim. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtórzę numer konta, a Państwa proszę o sprawdzenie, czy został poprawnie zapisany. 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30.
21:35. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie w rozmowach niedokończonych. W studio witam naszych gości, którymi są, podobnie jak w rozmowach w telewizji Trwam o godzinie 18:15, pan dr Adam Sandauer, założyciel i honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Witam serdecznie, panie
Dobry
doktorze.
Szczęść Boże.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, dzisiejszy solenizant w dodatku. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I pan poseł Tomasz Latos, lekarz i przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Witam serdecznie.
Szczęść Boże. Witam również.
Temat naszego spotkania to, czy chora służba zdrowia, czy chory kraj, a więc czy to jest tylko takie wycinkowe schorzenie, to przypomina mi, panowie, takie stwierdzenie, tak? Czy jeżeli choruje moja wątroba, to czy ja jestem chory, czy tylko moja wątroba jest chora? Więc myślę, że to raczej cały człowiek wtedy jest chory. No i chyba tak jest też z tym systemem zdrowia. Może, panowie, oddamy głos naszemu gościowi, panu posłowi, który dołączył do naszego grona.
No tak, niestety można by dopowiedzieć, że to u tego pacjenta nie tylko wątroba jest chora, ale i serce, nerki, płuca i w ogóle wszystko po kolei, bo niestety to jest bardzo przykre. Jakiejkolwiek dziedziny życia byśmy nie dotknęli, nie tylko służby zdrowia, to moglibyśmy powiedzieć, że coś w tym państwie nie funkcjonuje, nie działa. Te nagrania, te taśmy, o których w ostatnich dniach było tak bardzo głośno, też to unaoczniają, że państwo nie funkcjonuje, państwo źle funkcjonuje, a funkcjonariusze partyjni, polityczni, szefowie poszczególnych resortów, zamiast myśleć, jak pomóc obywatelom wyjść z tej trudnej sytuacji, jak uzdrowić to państwo, mówiąc już, nawiązując do zdrowia, to mówią o jakimś, tu zacytuję ich, jakimś dealu politycznym takim czy innym. Tak więc mamy co naprawić w każdej dziedzinie życia. Niestety również nie tylko w służbie zdrowia, a w samej służbie zdrowia, no cóż, no jest bardzo wiele do poprawienia. Obawiam się nawet, że z każdym rokiem jest coraz więcej do poprawienia, dlatego że z każdym rokiem tych obecnych rządów, poprzez kolejne nowe pomysły, nowe ustawy, nowe rozwiązania prawne, my się coraz bardziej oddalamy od tej prawidłowej służby zdrowia, tylko coraz bardziej jesteśmy gdzieś na manowcach tej normy i coraz trudniej to będzie zmienić. Czy to dotyczy dostępu do leków, czy to dotyczy dostępu do lekarza, czy to dotyczy prywatnej, czy coraz większym stopniu służby zdrowia i czy to dotyczy właściwie no, każdego elementu. Możemy powiedzieć, że również zamiast dbać o rozwój dobrej kadry medycznej, bo przecież akurat ją zawsze mieliśmy dobrze wyszkoloną, dobrze przygotowaną, tylko należałoby spowodować, aby było więcej lekarzy, więcej pielęgniarek, to z jednej strony, jeżeli chodzi o pielęgniarki, jest cały czas aktualne rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące właśnie norm zatrudnienia pielęgniarek. Weszło ono przy protestach całego środowiska pielęgniarskiego od 1 kwietnia i cały czas niepoprawione, co może niestety skutkować tym, że będzie mniejsza obsada na dyżurach, czy będzie się oszczędzało oczywiście w tym momencie kosztem z jednej strony zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów, ale również zdrowia i bezpieczeństwa samych pielęgniarek. Jeżeli mówimy o lekarzach, cały czas brakuje miejsc na kształcenie podyplomowe, brakuje w ogóle, jest za mało lekarzy w Polsce w dalszym ciągu. Natomiast co się robi? No skraca się studia, one będą... Ten staż jest wkomponowany w studia, czyli właściwie raz 6 plus 1 to będzie 5 plus 1, co nie mniej, nie więcej będzie, zresztą ten staż nie będzie w takiej formie jak do tej pory, co będzie skutkowało też, że młodzi lekarze będą gorzej przygotowani do do zawodu. A więc cały czas się miesza, zmienia. Niestety pacjent jest gdzieś na końcu i pacjent nie jest w centrum systemu. Pacjent będzie poszkodowany.
Ciągle słyszymy o reformie służby zdrowia. To pytanie, kiedy ta reforma się zakończy? Bo obecni zwalają na poprzedników i to tak zawsze, no w sumie nie wiadomo, kto jest winien, a ten pacjent, który stoi w kolejce przed gabinetem albo który stoi w kolejce jakiejś wirtualnej i nie wiadomo, kiedy ona się skończy, no i nie wiadomo, czy doczeka przede wszystkim tego zabiegu, który ma przepisane.
No tak, teraz słyszymy o nowych pomysłach, skracanie kolejek, pakiety onkologiczne, ale to wszystko tak naprawdę jest tworzenie wirtualnej rzeczywistości. Nie bardzo sobie wyobrażam możliwość skracania kolejek czy realizacji tego pakietu onkologicznego w takich warunkach, czyli przy tych nakładach finansowych, przy tej liczbie lekarzy, przy takim, a nie innym systemie. To po prostu niestety nie może się udać, mimo że każdy z nas chciałby, aby rzeczywiście do tego onkologa była szybka ścieżka, aby w przypadku wykrycia nowotworów to było maksymalnie 7 tygodni do rozpoczęcia leczenia. To wszystko niestety tylko pięknie brzmi, a już nawet na papierze pięknie nie wygląda, bo i na papierze są różne braki, niedociągnięcia. A cała reszta kolejki, no cóż, jeżeli chce się skrócić kolejki w onkologii, no to komuś się zabiera. Obserwujemy chociażby w wielu województwach, również tu w naszym, w Kujawsko-Pomorskim, jak wyglądało podpisywanie kontraktów na rehabilitację na drugie półrocze. To 20-30% niższe kontrakty, a nawet i więcej. W powiecie sępoleńskim to 60% niższy kontrakt. I owszem, no są protesty pacjentów, są protesty wykonawców, są protesty nawet starostwa powiatowego. No i oczywiście wszystko bez efektu. Tak to wygląda w praktyce, to skracanie kolejek. W moim przekonaniu brakuje takiego racjonalnego podejścia do sprawy i postawienia na to zdrowie. No trzeba sobie powiedzieć jasno, no jeżeli społeczeństwo jest coraz starsze, coraz bardziej schorowane, to trzeba, no jednym z priorytetów państwa powinno być zdrowie. Nie widać niestety, aby to zdrowie było priorytetem, raczej mam wrażenie, że ono jest pewną zawadą, przeszkodą w realizacji jakichś innych celów i to w najlepszym razie, no bo były przecież te słynne wypowiedzi byłej poseł Sawickiej, która mówiła o kręceniu lodów na służbie zdrowia. No to już jest w ogóle skrajny przypadek i czysta patologia. Ale już nawet to pomijając, no chciałbym, aby zdrowie było priorytetem dla rządzących z racji chociażby tych uwarunkowań, które mamy. Coraz więcej chorób, coraz więcej problemów, coraz starsze społeczeństwo, coraz większe rozwarstwienie społeczne, cały czas dużo ludzi poniżej progu ubóstwa, których po prostu nie stać na wykupienie recept w aptece.
A państwo dyskutujecie o tym w komisji sejmowej i co z tych dyskusji wynika?
No niestety nie tyle, ile powinno, bo ministerstwo, opcja większościowa rządząca mówi, my wiemy lepiej, wy się nie znacie, my tutaj mamy pomysł i nasze pomysły będziemy realizować. Tak to w praktyce wygląda. Chciałbym, no, łudzę się jeszcze, no, będziemy dyskutować za tydzień na temat tego pakietu kolejkowego, że może wreszcie, jak będzie rozsądna propozycja ze strony opozycji, będzie wzięta pod uwagę. Ja też chcę widzieć dobrą wolę i powiedzieć, że chociaż jakieś pojedyncze elementy z tego systemu, który nam się proponuje w tej chwili, będą rozsądne i można o tym porozmawiać. Ale muszą być pewne konkrety, bo do tych rozwiązań ustawowych jeszcze trzeba by było dołożyć poszczególne już rozwiązania, akty niższego rzędu, rozporządzenia ministra, inne już decyzje również Narodowego Funduszu Zdrowia, abyśmy mogli całość sprawy zobaczyć. Niestety, no, często bierze się pod uwagę wszystkie inne elementy, zajmuje się minister PR-em. Przypominam, jak sprawnie zajmował się chociażby wprowadzeniem in vitro i wydaniem w sumie kilkuset milionów złotych na in vitro. Czyli mamy sytuację taką, brakuje pieniędzy na onkologię, brakuje pieniędzy w wielu innych dziedzinach medycyny, są nadwykonania, wydłużają się kolejki do diagnostyki, wydłużają się te kolejki po zdrowie. Natomiast minister ma pieniądze, ale na co innego, na coś, co bynajmniej nie jest misją lekarza i no, nie jest powołaniem ministra zdrowia, niezależnie od poglądów, jakie ma. Może mieć poglądy liberalne, ale on powinien najpierw zajmować się ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego.
To teraz poproszę może wszystkich panów o komentarz do badań, które na zlecenie przeprowadzone na zlecenie Europe Assistance Health and Society Barometer za 2013 rok. Otóż Polacy po raz kolejny ocenili krytycznie polską służbę zdrowia, przyznając jej zaledwie 2,8 na 10 punktów. To bardzo mało. I szczegóły tych badań. Równie krytycznie Polacy ocenili system pomocy dla osób starszych, o czym pan poseł mówił, i niesamodzielnych, który otrzymał 79% negatywnych ocen. Polacy w zdecydowanej większości obawiają się wydłużenia czasu oczekiwania na usługę medyczną, 98%. Wzrost kosztów indywidualnych pacjenta, 93%. Nierównego dostępu do świadczeń medycznych, 95%. I błędów w sztuce lekarskiej, 93%. Teraz władze publiczne powinny zapewnić wszystkim obywatelom równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, ale czy tak się dzieje? Polacy w zdecydowanej większości zaprzeczają. 72% Polaków mówią, władze nie zapewniają nam równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. No i gdy idzie jeszcze o wpływ ekonomii na zdrowie Polaków, 39% Polaków zmuszonych było zrezygnować z opieki medycznej ze względów finansowych. Bardzo wiele. I tutaj najczęściej odwoływano rutynowe kontrole i konsultacje z lekarzem, 23% ze względu na brak pieniędzy, wizyty u stomatologa 17%, z zakupu leków 16%, okularów i szkieł kontaktowych 12%, a także z bardziej intensywnego leczenia, zabiegi i operacje 13%. Jak panowie skomentują to złe samopoczucie Polaków? Pan doktor Adam Sandauer.
Nie jest to nic nowego oczywiście. System ochrony zdrowia jest tak oceniany od dość dawna, chyba od początku III RP, a nawet jeszcze za czasów PRL-u też nie byliśmy zadowoleni z tego, jak to wszystko wygląda. Ja chcę przypomnieć, że PRL, żeśmy, przypomnieć to, co mówiłem w pierwszej części, w części telewizyjnej, że PRL żeśmy kończyli z systemem ochrony zdrowia, który był systemem budżetowym. Budżet płacił za system ochrony zdrowia i szpitale były jak gdyby przedsiębiorstwami państwowymi. Skutki tego były opłakane, bo system ochrony zdrowia co roku generował kolosalne długi, które po prostu potem państwo musiało spłacać. Wyglądało to tak, że te długi były hodowane jeszcze po to, żeby narastały karne odsetki. Ktoś tam opłacał nimi zaległości podatkowe. No i w pewnym momencie wprowadzono system ubezpieczeniowy z kasami, czy pseudosystem ubezpieczeniowy z budżetu państwa zrobiono kasy chorych. Do czasu rządów SLD, który zmienił system ubezpieczeniowy na Narodowy Fundusz Zdrowia, który nie jest ani budżetem, ani ubezpieczeniem. Jest to tak naprawdę parabudżet. Czyli inaczej mówiąc, nie podlega to bezpośrednio ministrowi zdrowia. Jest to instytucja, do której trafiają środki budżetowe, ale projekt jest kontrolowany dopiero post factum po wykonaniu, czy nie ma niezgodności jakichś. Natomiast planów tego Sejmowa Komisja Zdrowia, nie, planów NFZ-u nie kontroluje, dopiero wykonanie. I tak naprawdęśmy wyszli od budżetu przez system ubezpieczeniowy do parabudżetu, czyli do czegoś najgorszego, co jest kawałkiem budżetu, ale niekontrolowalnym przez nikogo. W efekcie na dzień dzisiejszy, po tych wszystkich zmianach, które nastąpiły, mamy o 40% hospitalizacji więcej niż było w poprzednim okresie czasu. Dyrektorzy szpitali, jak się z nimi rozmawia, mówią, że oni się po prostu w ten sposób bronią przed zbyt niską oceną, wyceną świadczeń za hospitalizację, że czasami robi się z jednej hospitalizacji dwie hospitalizacje, wypuszcza się pacjenta po diagnostyce, potem się go przyjmuje, żeby go leczyć. Dalej mamy sytuację całych segmentów systemu ochrony zdrowia, które otrzymują środki nie za leczenie, a za gotowość. To lekarz rodzinny nie otrzymuje pieniędzy za leczenie, za wizyty lekarskie, tylko za to, że ktoś się do niego zapisał. Po kilka złotych miesięcznie na pacjenta. Szpitalne oddziały ratunkowe podobnie. Z roku na rok wydajemy coraz więcej środków na leczenie, mamy coraz większe, coraz głębsze niezadowolenie społeczne, a tak naprawdę rozwiązania nie widać. Nie po raz pierwszy kolejny premier żąda od ministra zdrowia naprawy systemu. Normalna kolej rzeczy jest taka, że jak premier żąda naprawy systemu ochrony zdrowia, to na zasadzie poniżej ministra zdrowia w tej grzędzie siedzi prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, to prezes Narodowego Funduszu Zdrowia jest zwalniany przez ministra, bo to on jest winny, powtarzam to, co powiedziałem w części telewizyjnej, że w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, wiadomo, był sekretarz, było niezadowolenie, to szukał winnego i wiadomo, kto został, bywał wówczas zwalniany. No tym razem odeszła pani prezes Pachciarz. Myślę, że większość poprzednich prezesów Narodowego Funduszu Zdrowia też odeszła na zasadzie szukamy winnego tych nieszczęść, no i każdy był winien za błędy systemu. No i oczywiście teraz jest kolejny, następny etap. Pan minister szykuje pakiet naprawczy, no bo tego premier wymaga, żeby było jednak lepiej. No, nie ma już prezesa, jest nowy prezes, ma być lepiej, ma być coś. No więc robimy kolejny ruch PR-owski, zielone światło dla chorych ze schorzeniami onkologicznymi. Oczywiście są to schorzenia, które wymagają szybkiego leczenia, to wszyscy się z tym oczywiście zgodzą. Natomiast to nie jest tak, że można powiedzieć, że damy chorym z chorobami onkologicznymi możliwość szybszej diagnostyki, szybszego leczenia. No bo tych ultrasonografów, tych tomografów komputerowych, tych rezonansów magnetycznych, w szczególności tych lekarzy obsługujących tych sprzęt diagnozujących, nie zrobiło się więcej, nie daliśmy więcej środków. No więc jeżeli dajemy dla jednej grupy chorych zielone światło, to pytanie kosztem kogo? Czy ludzie z wirusowym zapaleniem wątroby, z cukrzycą, czy z innymi schorzeniami będą dłużej czekali? Ja myślę, że sytuacja taka, że jeden dostaje coś tam, zawsze się odbija na kimś innym. Podawałem też przykład, przepraszam, sam się cytuję, kołdry. Jak ktoś sobie chce kołdrą nakryć nos, to musi sobie odkryć nogi, no bo kołdra się nie powiększy, z tego powodu, że ją będzie ciągnąć, jeżeli się będzie ciągnąć w dwie strony, to się co najwyżej podrze. Ja myślę, że bez jednak zwiększenia środków na system ochrony zdrowia, bez zmian rzeczywiście systemowych, czyli bez zdecydowania się, czy budżet, czy ubezpieczenie, czy parabudżet, no i dlaczego w końcu zrobiliśmy tą szaleńczą rundę od budżetu do parabudżetu, bez odejścia od przynajmniej przeanalizowania systemu za gotowość, gdzie lekarz rodzinny, gdzie SOR są niezainteresowane w diagnozowaniu pacjenta, bo jak nie wyda pieniędzy się na diagnostykę, to te pieniądze zostaną, no to nie będzie, bez głębokiej analizy, to nie ma szansy, żeby coś się naprawiło.
A jak ksiądz profesor widzi tę sytuację?
Ja przysłuchuję się tutaj z uwagą i z zainteresowaniem wypowiedziom moich przedmówców, którzy są praktykami i ekspertami, a natomiast z punktu widzenia bardziej może takiego teoretycznego, ale w jakiś sposób myślę, że włączam się ze swoją opinią w te głosy poprzedników. Sednem problemu na pewno jest system, tak to wszyscy postrzegamy, system swoistego, wadliwego, wolnego rynku. No, klasyczną sprawą w wolnym rynku jest pytanie o to, co jest przedmiotem tego rynku. No, tutaj można powiedzieć tak, zdrowie, oczywiście zdrowie. Tylko że pojęcie zdrowia, jak nam to zafundowało WHO, jest pojęciem tak bardzo nieprecyzyjnym, bo przecież tyle, ile jest liter w definicji zdrowia WHO, tyle by można było napisać monografii na temat mankamentów tego pojęcia. Ten słynny dobrostan, well-being, społeczny, ekonomiczny, psychiczny, fizyczny, prawda? No w świetle tej definicji nikt nie jest chyba zdrowy w tym kraju i nikt nie może w tym świecie być zdrowy, bo myślę, że panowie się zgodzą, że przynajmniej na przykład w najlepszej nawet kondycji psychofizycznej możemy narzekać na brak dobrostanu ekonomicznego. Każdy chyba chciałby mieć więcej trochę, prawda? Więc tutaj każdy z nas może być, więc powiedzmy, zostawmy tę definicję zdrowia. Natomiast zastanówmy się może, na co idą fundusze w tym wolnym rynku. I tutaj panowie bardzo mocno podkreślają to, co wszyscy odczuwamy, że one idą no, na rzeczy wtórne w gruncie rzeczy, ale absorbujące najwięcej pieniędzy. Idą na biurokrację, idą na całą machinę administracyjną, natomiast najmniej idą na osobę pacjenta. I w tym momencie pojawia się kluczowe pytanie, czy to się opłaca, czy ten pacjent się opłaca. I zauważmy, że to jest pytanie bardzo, bardzo dzisiaj istotne, które zaczyna być coraz częściej kryterium właśnie wszelkich dalszych działań. No mamy w tej chwili bardzo mocno nagłośnioną sprawę związaną z kazusem profesora Bogdana Chazana i pozwolę sobie odejść na moment od problemu klauzuli sumienia, tylko zauważyć sedno problemu. Po prostu stwierdza się, że kobieta, która ma urodzić dziecko niepełnosprawne, zdefektowane, no taki poród jest nieopłacalny dla systemu. Właśnie on jest po prostu nieopłacalny i lepiej jest takie dzieci likwidować, niż podtrzymywać je przy życiu. Bo takie dziecko nigdy nie zrekompensuje kosztów, które zaabsorbuje, natomiast ono absorbuje oczywiście duże koszty. Wystarczy wejście do kliniki neonatologii, żeby się przekonać, jak wygląda aparatura, jakiego standardu ona jest, jakie koszty generuje utrzymanie przy życiu takich dzieci nieuleczalnie chorych, czy powiedzmy, jeżeli to będzie opieka hospicyjna, to przecież to są także ogromne koszty. I w tej sytuacji no, dochodzimy do sedna, moim zdaniem, sprawy z punktu widzenia etycznego. Mianowicie dokonuje się instrumentalizacja człowieka. Dokonuje się utylizacja człowieka. Po prostu człowiek, pacjent, który jest pacjentem nieproduktywnym, pacjentem nieużytecznym, on zostaje skazany na eliminację. To dotyczy dzieci z wadami wrodzonymi, to dotyczy oczywiście ludzi terminalnie chorych, wobec których stosuje się postulat eutanazji. To może dotyczyć no, ludzi chorych na rzadkie, ale bardzo skomplikowane i ciężkie choroby, czy to onkologiczne, czy niektóre inne, gdzie właśnie no, też odmawia się tym ludziom refundacji leków, wskazując ich w gruncie rzeczy na niebyt. Tylko że problem jest taki, że w takim procesie, który właśnie od tego, który na wolnym rynku traktuje człowieka jako przedmiot tego wolnego rynku, instrumentalizowany i utylizowany, dokonuje się w gruncie rzeczy zabójstwo sumienia i zabójstwo człowieka. I można moim zdaniem prześledzić właśnie ten proces bardzo czytelnie w obszarze systemu zdrowia w naszym kraju, tylko że ten system w sposób niezwykle czytelny unaocznia te mechanizmy, natomiast są to mechanizmy, które niestety dotyczą przestrzeni szerszej niż tylko przestrzeń systemu opieki zdrowotnej. I rzeczywiście tutaj pytanie centralne, które stawiamy sobie w tym programie Chora Służba Zdrowia czy Chory Kraj, ono w tym kontekście wydaje mi się szczególnie po prostu zasadne i uzasadnione.
Jeżeli można, też jeszcze dwa zdania. Obserwujemy postępujące odhumanizowanie medycyny. Właściwie należałoby zacząć od tego pierwotnego, tego, czym jest medycyna. No jednak to jest coś więcej niż tylko zawód. To jest pewne powołanie, to jest pewna misja. A tu wkraczają się inne uwarunkowania. Właśnie chociażby wspomniana ekonomia, wszystko sprowadzanie do opłacalności bądź nieopłacalności. W tych szpitalach liczy się, nie wiem, procedury, która opłacalna, która nieopłacalna. Później to się przekłada na pacjentów, na podejście takie czy inne do leczenia. To, co mówiłem kiedyś też tutaj w audycji, w ustawę wpisano, że to już się nie nazywa szpital, tylko jest to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego i w ten sposób krok po kroku medycyna się odhumanizowuje. Pobocznym efektem tego są między innymi tego typu sytuacje, jak właśnie chociażby z profesorem Chazanem, który jednak odwołuje się do tego, czym jest zawód, czym jest medycyna, czym jest powołanie lekarza, abstrahując od opłacalności, od wszystkich innych aspektów tej sprawy. Dodatkowo jest oczywiście kwestia również wolności nie tylko pacjenta, co to mówią te różne środowiska, ale również lekarza. Jego sumienia, z jego lekarskiego sumienia, jego prawa postępowania zgodnie z swoim wiarą,